Biały Kruk.
Znakomity, to świetny po prostu autoreportaż historyczno-literacki. Lubię czytać Wańkowicza, bo to jest polszczyzna, z którą ja chciałbym mieć na co dzień do czynienia. To jest rewelacyjnie napisana książka. To jest polszczyzna, która może zachwycać.
Dziś o jednej z najważniejszych książek jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku opowie wydawca, miłośnik i znawca tematyki mazurskiej, autor powieści Miasteczko, Waldemar Mierzwa. Robert Lesiński, dzień dobry. Zapraszam Państwa do opowieści o książce Melchiora Wańkowicza Na tropach smętka.
Dlaczego ta książka? To jest dobre pytanie, bo bardzo długo walczyłem nad tym, czy nie przyjść tutaj po prostu z Bułhakowem, z mistrzem i Małgorzatą. To jest dla mnie na pewno najważniejsza książka. No ale skoro się mieszka na Mazurach i tym Mazurom poświęciło się już prawie 40 lat swego życia, to pomyślałem nad tym, że powinienem do tego programu przyjść z książką mazurską. A taką książką na pewno jest Na tropach smętka Wańkowicza. Ja lubię Wańkowicza. Zacząłem czytać go chyba w 15 albo 16 roku życia. I zacząłem od książki dzisiaj trochę zapomnianej, od Ziela na kraterze. Staram się być mocnym, twardym człowiekiem, ale powiem szczerze, że przy końcówce tej książki, kiedy ojciec pisał o swojej córce Krysi, która ginie w 6 dniu powstania warszawskiego, ryczałem jak bóbr. Dopiero potem natrafiłem na tropach smętka. Jeszcze natrafiłem na tę książkę wtedy, kiedy mieszkałem w Lublinie. Nawet nie myślałem o wyjeździe z tego miasta. I czytałem ją szeroko otwierając oczy. No bo ja czytałem o ziemi, o której nie miałem najmniejszego pojęcia. To ciekawe, bo w 1959 roku profesor Tadeusz Oracki napisał recenzję z Na tropach i pisał o przedwojennym odbiorze tej książki przez czytelników. I pisał tak. Spotkała się ona z ogromnie dobrym przyjęciem. Czytelnicy bowiem czytali o tych Mazurach gdzieś tam w Prusach Wschodnich, jak o mordowaniu Irokezów i Siuksów w Ameryce. Po prostu nie mieli zielonego pojęcia o tym, co dzieje się tuż za granicą. Przecież z Warszawy tak naprawdę do granicy Prus Wschodnich było 120 kilometrów. No i ja czytałem i tak sobie myślałem, że to ciekawe sprawy. Szkoda, że na tych Mazurach nie byłem. Mało tego, jeździłem wówczas na Suwalszczyznę. Jeździliśmy takim trochę dzikim biwakiem nad Wigry i szczerze mówiąc, wydawało mi się w 17 roku mojego własnego życia, że jak jadę na te Wigry, to jadę na Mazury. Dopiero potem, po latach, zacząłem to wszystko weryfikować. Tak dostałem zaproszenie do tego dzisiejszego programu, to pomyślałem sobie, że ja muszę przyjść z książką Na tropach smętka, bo to znakomity, to świetny po prostu autoreportaż historyczno-literacki. Coś, co ja niezwykle lubię. To jest opowiadanie o czymś z własnej, emocjonalnej, bardzo zaangażowanej perspektywy. Nie teoretyzuję. Jak chcę opowiedzieć o problemie, to nie czytam tylko książek, nie okładam się gdzieś tam w bibliotece, nie szperam po gazetach, tylko jadę i rozmawiam z ludźmi. I Wańkowicz zrobił właśnie taką wielką opowieść z ludźmi o bardzo ważnych, słusznie dostrzeżonych przez siebie problemach. Ludzi mówiących po polsku, mieszkających tuż poza granicami II Rzeczypospolitej, znajdujących się w beznadziejnej sytuacji. I choć on się na końcu zastrzega, że to jest książka optymistyczna, bo on widzi, że ten Niemiec się tego Polaka, Mazura, Warmiaka boi, no to tak prawdę mówiąc, to jest pesymistyczna książka. Znaczy Wańkowicz optymistyczną wizję kreśli, ale tak naprawdę wie, że sprawa mazurska, sprawa wschodniopruska jest dla Polaków przed wojną skreślona.
Biały Kruk. Autor.
Na tropach smętka to owoc reporterskiej podróży Melchiora Wańkowicza po niemieckich Prusach Wschodnich w czerwcu 1935 roku. Tę wielodniową wycieczkę kajakiem i samochodem pisarz odbył z 14-letnią córką Martą, nazywaną pieszczotliwie Tirliporkiem, w skrócie Tilly lub Sancho Panzą. By móc bez przeszkód przemierzać trasę po Prusach, autor umówił się z pismem Der Angriff na artykuł Prusy Wschodnie oczami Polaka. W rzeczywistości chciał poznać te tereny i życie ludności polskiej, by opisać w większym, głębszym wymiarze w postaci książki, co spowodowało, że po wybuchu wojny był osobą poszukiwaną przez gestapo.
Długo się ważyła sprawa jazdy. Na stole w jadalni pod lampą ukazywać się poczęły coraz nowe mapy. Kraj o 110 kilometrów od Warszawy odległy. Kraj po tylekroć bliższy niż wszystkie niemal nasze szlaki kajakowe. Co dzień wyłaniał nam się bliżej. świeciły nam błękitniejące oka jego 2037 jezior, które naliczył znakomity Kasper Henneberg, twórca wydanej w roku 1584 pierwszej mapy Prus Wschodnich w ciągu 7 lat trwającej pracy. Szły podłużnie w kierunku północ-południe, tak jak pobruździł tę ziemię Ongi cofający się ku Bałtykowi lodowiec. Już od pierwszego spojrzenia przed oczami zdały się szumieć ogromne Śniardwy, jezioro, morze mające 150 km kwadratowych. I właśnie z niego możemy spływać do Polski.
Są tacy, którzy mówią, że Wańkowicz pokazał, dlaczego plebiscyt 20 roku przegraliśmy.
Tak. Tak, plebiscyt odgrywa bardzo ważną rolę. W tej książce Wańkowicz się skupia, pokazując go z przeróżnych stron i pokazując absolutną naszą bezradność w sprawach plebiscytu. Nie dość, żeśmy tych Mazurów naprawdę nie rozumieli. Nie dość, że mieliśmy mnóstwo własnych spraw na głowie. No przypomnę, rok 1920, wojna z Rosją, bezpośrednie zagrożenie świeżo dopiero odbudowanej państwowości. No to nie rozumiemy Mazurów. Nie chcemy im pomóc, nie mamy siły, nie mamy pieniędzy, a jak już kogoś wysyłamy tam, żeby reprezentował majestat Rzeczypospolitej, no to jadą tam ludzie, którzy też nie rozumieją swego odbiorcy. Do tego ogromny nacisk państwa niemieckiego, świetnie zorganizowanej machiny, która działa przeciw jakimkolwiek objawom polskości, która niszczy każdy przejaw tej polskości, która zmusza przed plebiscytem właściwie wszystkich, skupmy się na Mazurach, Mazurów do wstąpienia do organizacji niemieckich, która dba o to, żeby w dniu plebiscytu nikomu nawet nie przyszło do głowy, żeby zagłosować za Polską. Która zresztą przeforsuje taki pomysł, żeby nie głosować na Polskę i Niemcy, tylko na Polskę i Prusy Wschodnie. Czyli coś, co jest bliskie sercu. Plebiscyt przegrywamy z kretesem, ale nawet w tych warunkach jednak jakaś część społeczeństwa wschodniopruskiego opowiada się za Polską. Wśród nich jest wielu Mazurów i wielu Warmiaków, ale na tle tej już zburzonej niemieckości, na tle działań organizacyjnych państwa niemieckiego i takiego przekonania, że nie należy oddawać Polsce Prus Wschodnich, no nie mamy żadnych szans. Przegrywamy plebiscyt, przegrywamy Prusy Wschodnie i przegrywamy Mazurów. Jest taka teoria amerykańskiego historyka, że sprawa Mazurów nie jest przegrana w 1945 roku, ale jest przegrana po plebiscycie 1920 roku. Po tym plebiscycie nie ma już właściwie odwrotu. Trzeba być za państwem niemieckim. I Wańkowicz o tym pisze. Wszędzie tam, gdzie jedzie śladami naszych działaczy plebiscytowych, trafia na absolutne dramaty tych rodzin. Jeden dostaje pismo, że nie ma prawa oddychać wschodniopruskim powietrzem. Drugiemu nie dają licencji na prowadzenie piwa we własnej gospodzie. Cofane są dzierżawy. Nie ma możliwości prowadzenia pracy, jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Ludzie trafiają do więzień za jakieś czasami absolutnie wymyślone przewinienia. Wańkowicz to wszystko obserwuje, opisuje ten plebiscyt, ale pozwala sobie też na taką uwagę, która często nam umyka. Powołuje się na bardzo ważnego ówczesnego Niemca, który mówi tak. Dlaczego wygraliśmy plebiscyt? Bo trafiliśmy na lud, który nie wiedział, jak powinien wybrać. To nawet Niemcy uważali, że byłoby rzeczą naturalną, gdyby Mazurzy opowiedzieli się za swoją nieznaną przecież ojczyzną, bo przypomnijmy, że zdecydowana większość Mazurów, właściwie wszyscy, nie mieli z Polską nic wspólnego. Z Polską jako organizmem państwowym. No już pomijam to, że w latach 1772-1918 po prostu tej Polski dla Mazurów, nie tylko dla Mazurów, nie było.
Podchodzę do ich stolika. Ledwo ujrzeli zbliżającego się inteligenta, zaczęli ze sobą rozmawiać po niemiecku. I zapytuję, przepraszam, w jakim to panowie języku rozmawiali? Po mazursku, mówią z nieukontentowaniem, szmygając po kątach oczami. To tak, jakby w Ameryce spytać kogoś, co oznacza jego ciemniejszy kolor skóry. Po mazursku, przepraszam bardzo, ja jestem cudzoziemiec, dziennikarz belgijski. Kopię Tirliporka pod stołem nogą. Śmirus już wie, o co chodzi. Nie orientuję się w tutejszych stosunkach. Co to za język? Nie słyszałem o nim. To tu tak mówią w Prusach Wschodnich, ale my, mówiący podnosi głos i ogląda się, czy go dobrze gospodarz karczmy przysłuchujący się rozmowie słyszy, jesteśmy Kernpreußen. W sercach jesteśmy prawdziwi Prusacy. Przepraszam, nalega uparty Belg, ale jadąc tutaj zatrzymywałem się 3 dni w Warszawie. Mowa panów wydała mi się podobna.
A BLW?
Z ogromnym tupetem replikuje krępy Mazur z wąsami. Okazał się następnie Wilamem Stasikiem z Kociołka, jak mi napisał w notatniku. Wilam Stasik aus Kessel, Kreis Hannisburg. To wcale nie jest nic podobnego do polskiej mowy. Inni potakują. Tak, tak, nazby Poloki nie zrozumieli. Zaczyna się pogaduszka. Nowi przyjaciele obyczajem mazurskim zaraz stawiają mi piwo. Oho, Poloki, Polaken, pogardliwie. To jest Geirige Nation. Oni chcieli Prusy Wschodnie dostać. Przez tę chciwość to w swoim czasie swoje państwo zgubili.
Powróćmy do książki. Książka ważna, książka, która zrobiła na tobie wrażenie. I pozwolę sobie poprosić o pokazanie mi tych 3 egzemplarzy. Dlaczego te egzemplarzy w studio?
Zabrałem ze sobą 3 egzemplarze z własnej prywatnej biblioteki. Zacznijmy od 5. wydania. Taka uwaga na marginesie. Przed wojną było 9 wydań na tropach Smetka. 9. mieli zdjęć Niemcy z maszyn w Bydgoszczy, co Wańkowicz opisał w niezwykle dramatyczny sposób. Zresztą opierając się jakby na prawdziwych doniesieniach, że Niemcy wydali za nim list gończy, że próbowali go dorwać, że usłyszał sam w niemieckim radio, że już niedługo go znajdą. Stąd zresztą decyzja o natychmiastowym wyjeździe na emigrację. Tych wydań było rzeczywiście 9, ale przed wojną to nie były takie wydania jak w tych nakładach, jakie przyniosły lata powojenne. Przed wojną najczęściej wydania miały 1000 egzemplarzy. 9. wydanie oznaczałoby, że do wojny ukazało się 9000 egzemplarzy. Ale to i tak jest bardzo dużo, ponieważ to była pierwsza książka Wańkowicza, którą on napisał z myślą o poważnym dziele. To znaczy wiedział, że on ją pisze po to, żeby zarobić na niej pieniądze. I rzeczywiście zarobił. Ja mam przed sobą wydanie 5, wydanie Biblioteki Polskiej w Warszawie. Drukowano to w Bydgoszczy. Książka zawiera 2 drzeworyty. 2 5-barwne rozkładane mapy, 3 wkładki trójbarwne, 19 map, planów i wykresów, 40 rysunków, 172 fotografie. Tak na marginesie. No to jest piękna książka. No to jest moje marzenie jako wydawcy, żeby wydawać w ten sposób książki, tylko że ja nie mam takich grafików, żeby tak pięknie wydać książkę. Pierwsze wydania przedwojenne są znakomite, ale to wydanie z 58 roku, o którym zaraz powiem, pierwsze powojenne, to też rewelacja. Wróćmy jednak do tego pierwszego wydania. Jestem na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, patrzę na takie stoisko z książkami, nagle kątem oka dostrzegam na tropach Smetka i widzę z daleka z dedykacją autora. Ja nie wyrażam specjalnego zainteresowania, pytam o kilka innych książek. W końcu mówię tak, a na tropach Smetka to ile by pan chciał? A, nie wiem, wie pan, no może 100 zł. Ja myślę sobie, no pana Boga za nogi złapałem, mówię, no dam panu 90. No dobra, niech będzie, bo to był początek targu. Wie pan, tu jest jeszcze list. Ja patrzę, a w środku, oprócz tej dedykacji, jest list, który Wańkowicz osobiście oczywiście pisze do księdza, który jest właścicielem tej książki, o czym świadczą jego exhibirisy, a w tym liście, wysłanym z Puławskiej, tam gdzie Wańkowicz po wojnie zamieszkał, pisze on właściwie o handlowej wymianie z wielebnym księdzem magistrem. Pisze mu m.in., reflektuje na słownik bibliograficzny, mam dużo książek na wymianę, ale jak to technicznie zrobić? Proponuje mu rabat w paksie 32%. No ale kończy to tak, ale wolałbym za wszystko zapłacić gotówką, tylko nie wiem ile ksiądz zażąda, z wyrazami szacunku, Melchior Wańkowicz. No po prostu Biały Kruk.
Biały Kruk.
Wyładowana kuwaka lekko jak korek kołysze się na drobnej fali jeziora. Na maszcie ma biało-amarantową banderkę Państwowego Związku Kajakowego, na dziobie banderkę macierzystą Wojskowego Klubu Żoliborz. Bom i gafel ze zwiniętym żaglem spoczywają na radełkach mosiężnych na dziobie. Fartuch odrzucony i zwinięty po prawej burcie, bo pogoda piękna, u lewej burty lśni nasz nowiutki motorek. Trasę mamy następującą. Pupy, jezioro Zdrużno, jezioro Mokre, rzeka Krutyna, wieś Wojnowo, rzeka Czarna, jezioro Bełdany, kurort Rutczany, jezioro Nickie, miasto Pisz. W Piszu zrobimy przerwę 3-tygodniową celem objazdu Prus Wschodnich autem.
Bardzo ciekawe jest też wydanie powojenne, pierwsze powojenne, które ukazało się w czytelniku w roku 1958. Wspomniany tu już dzisiaj profesor Ronacki ma pretensje do Wańkowicza, że tak późno decyduje się na wydanie Na tropach smętka. Uważa, że ta książka potrzebna by byłaby wcześniej, w latach 47-48, kiedy tak naprawdę rozgrywa się sprawa mazurska. Ale Wańkowicz ma problem z tą książką w ogóle, nie tylko żeby ją wydać. Po pierwsze, nie ma go w Polsce. Jak wraca, jedną z pierwszych decyzji jest wydanie Na tropach smętka. No ale ma inny zupełnie problem. Jest atakowany za tą książkę, począwszy od roku 1938. Najpierw atakują go różne koła polskie, które uważają, że fakt, iż odwiedził polskich działaczy plebiscytowych, czy w ogóle polskich działaczy w Prusach Wschodnich, że rozmawiał z ich członkami rodzin, spowodował represje, które spadły na tych działaczy i ich rodziny. Wańkowicz próbuje się bronić. Na jego żądanie powołana jest specjalna komisja, która stwierdza, że niczego takiego złego się nie stało, że wszyscy znali te wypowiedzi, że te osoby są ogólnie znane, że znajdują się i tak pod nadzorem służb niemieckich i że nikomu nie można było zaszkodzić, a jeśli już, to tylko pomóc. Sprawa nie ciśnie wraz z wybuchem wojny. W 1943 roku w takim piśmie Myśl Polska na emigracji powraca zarzut, że Wańkowicz zdemaskował polski ruch narodowy w Prusach Wschodnich. Ale to jeszcze nie koniec. Najpoważniejszy atak przeprowadza związany trochę z Olsztynem Tadeusz Walichnowski, który w pracy Warmia Mazury po Wiśle wydanej w 1972 roku pisze tak, pozwolę sobie zacytować, bo to bardzo ważne. Nie po raz pierwszy zapłacili Warmiacy i Mazurzy za brak odpowiedzialności niektórych Polaków. Do dziś nie poszła w zapomnienie fala represji, którym na krótko przed wybuchem wojny poddawano tamtejszą ludność z powodu jednego z czołowych pisarzy polskich. Mowa tu oczywiście o Wańkowiczu. Niezwłocznie po ukazaniu się reportaży, a następnie książki, gestapo poszło tropem pisarza, aresztując bohaterów powieści i reportaży. Pisarz zyskał sławę, czytelnicy ciekawą książkę, a biedni Warmiacy i Mazurzy znaleźli się w rękach swoich prześladowców i oprawców z gestapo. No po prostu skandal. Walichnowski będzie miał wytoczony proces. Mistrz Melchior wytacza mu ten proces przed warszawskim sądem. Sprawa nie kończy się przed śmiercią autora. Dopiero w 1976 roku, a więc już po śmierci mistrza, sąd uznaje zarzuty stawiane autorowi smętka za bezpodstawne. Powiem tak, oceniając spór z dzisiejszej perspektywy, trzeba powiedzieć, że rozbudowana sieć donosicieli i tak donosiła o każdym kroku Melchiora Wańkowicza w Prusach Wschodnich i że ta jego działalność nie miała żadnego wpływu na los tych działaczy.
Opowieści reporterskiej Melchiora Wańkowicza Na tropach smętka opowiada wydawca, miłośnik Mazur, autor książki Miasteczko, Waldemar Mierzwa.
Gdzie mam jechać? Pyta szofer. A my nie wiemy. Chcieliśmy prędzej się znów dostać, gdzie życie tka szlak barwny. Chcieliśmy zobaczyć po prostu polskość. To nie egzaltacja. Zrozumieją te nagłe pragnienia ci, którym zdarzało się bywać w skondensowanym odczynniku polskości. Przypominam sobie Gietrzwałt na Warmii, cudami słynący. Dichterswalde, jawohl? Zielona jest ta Warmia, zalesiona, wzgórzysta. Spójrzmy na mapkę historyczną. Niemcy ze zgrozą powiadają, że Warmia miała kształt siekiery wiszącej nad Prusami Wschodnimi. Ale przecież nie my to jej kształt nadaliśmy, tylko układ krzyżaków z własnym biskupem, któremu zwyczajem średniowiecznym oddano trzecią część ziem do profitowania, wydzielonych w taką oto figurę. A że biskupi nie bardzo chcieli za krzyżaków się zastawiać, że na potrzebę grunwaldzką cała Warmia wystawiła zaledwo 100 ludzi, że od Grunwaldu aż po rozbiory wypowiedziała się i trwała za Polską, więc została krajem katolickim. Wszędzie tu Boże męki nadają krajobrazowi ciepło.
Bycie atakowanym za to, że chciało się coś w sposób profesjonalny opisać. To bardzo bolesne. Wańkowicz bardzo to przeżywał. Próbował się ratować, jak mówię, i przed wojną, i w czasie wojny, i zaraz po wojnie, i w końcu wytoczył sprawę Walichnowskiemu, ale nie doczekał końca procesu. Wańkowicz nie zdawał sobie sprawy z tego, jak sprawa Mazurów i Warmiaków, szczególnie w kontekście po 1945 roku, może być przez czynniki polityczne odbierana. Więc jak? W 1958 roku doszło do pierwszego powojennego wydania tej książki, to postaram się zabezpieczyć. Mam tu przed sobą drugie wydanie, czytelnik 1958, rewelacyjnie znowu pod względem edytorskim wydane, tym razem opracowanie graficzne, fotomontaże, dobór materiału ilustracyjnego, Mieczysław Berman, rysunki Karola Förstera, nie ma już tutaj drzeworytów z pierwszych przedwojennych wydań Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. W przedmowie do powojennego wydania Wańkowicz, aby spróbować odciągnąć uwagę tych atakujących od istoty rzeczy, powołuje się na Jana Kaczmarka, dawnego kierownika Naczelnego Związku Polaków w Niemczech, który stwierdza w piśmie do Wańkowicza, że nie ulega wątpliwości, iż w czasie wojny osoby i organizacje na wszystkich terenach w Niemczech ucierpiały w równej mierze tak samo prześladowane jak Prusy Wschodnie. Ale zarzuty czynione Melchiorowi Wańkowiczowi za napisanie na tropach smętka należą do kategorii zarzutów opozycji Rady Gminnej o moralnym wywoływaniu ognia na wsi przez to, że ta zorganizowała straż pożarną. I to jest dla nas na pewno znakomite, żartobliwe zakończenie tej sprawy. Ale Wańkowicz wie, że ta wypowiedź Kaczmarka nie kończy tego wszystkiego. Więc na wszelki wypadek, kończąc ten wstęp do pierwszego powojennego wydania Na tropach, pisze, że mamy ciężkie zawinienia w stosunku do tamtejszej ludności. I zastanawia się, czy jego książka nie przyczyniła się do zbytnich ogólnień. Oto, jakie skarby polskości mieliśmy sygnalizowane i cośmy z nimi uczynili. I tak sobie odpowiada, i tu cytuję. Otóż nie należy brać momentów najwydatniejszych za powszechnie typowe. Patriotyczne poczucie czytelnika. Żywo kwitują te skrzętnie wyłuskane przeze mnie monety. Zamykało oczy na gęsto rozsiane po książce napomnienia o tym, jak znacznie ludność, zwłaszcza na Mazurach, była zniemczona. Podkreślam to z prośbą, by czytelnik zaznajomił się z książką bez tych przesłanek dyktowanych przez pobożne chęci. I to jest kwintesencja sprawy Na tropach smętka. To znaczy Wańkowicz musi apelować do czytelnika w 1958 roku, żebyśmy przestali patrzeć rozmarzonymi oczami na nieistniejącą rzeczywistość. Co bowiem wynika z całej książki Na tropach smętka, z tych pierwszych przedwojennych wydań, co wynika z tego całego reportażu Wańkowicza, to że i Mazurzy, i Warmiacy, i w ogóle ludność Prus Wschodnich, nawet jeśli miała kontakty poprzez swą polszczyznę z Polską, często kontakty nieuświadomione, jest już zniemczona. Już nie służy sprawie polskiej. Nad tą ziemią od setek lat wisi piętno. Wisi do dzisiaj, bo sprawa Mazurów jeszcze się nie skończyła. Jest ich coraz mniej, ale nadal są wśród nas. Często się nie przyznają, często o tym nie mówią. Ja się nie dziwię, że Wańkowicz nie mógł rozmawiać z tymi działaczami, że Kajka odmówił rozmowy, ale po latach Wańkowicz napisze tak. Rósł między nami coraz bardziej zwierzęcy strach Kajki o to, że może być prześladowany. Jak rósł ten zwierzęcy strach, to o czym mieli rozmawiać? O polskości? O jego wierszach? O oddaniu? O jakim oddaniu? Kajka, podobnie jak i zresztą wszyscy inni prawie działacze tego ruchu, byli związani z polskim językiem, ale proszę zwrócić uwagę, że bardzo często Wańkowicz odnotowuje taki fakt, że on rozmawia z Mazurami, a oni są zdziwieni, że Wańkowicz mówi językiem, który oni rozumieją. Nie kojarzą Polski z polszczyzną.
Biały kruk.
Ja robię akcję Galeria Mazurskiego Portretu. Mazurzy nie chcą przysyłać zdjęć. Nadal się boją, że będą rozpoznani. A co znaczy dać dzisiaj zdjęcie? Znaczy ogłosić się Mazurem. A komu to jest potrzebne? Nawet moje dzieci i wnuki, tak sobie myślą Mazurzy, czasami nie wiedzą, że my pochodzimy z mazurskiej rodziny. Mamy więc te problemy. Wańkowicz je widział. Wańkowicz chciał być optymistą. Pisał tą książkę. No nie mógł jej skończyć tak. W Prusach Wschodnich tragedia. Nikt już nie tęskni za Polską. Mówił więc tak. No tak. Niemcy się Mazurów nadal boją. Niemcy się nadal boją polszczyzny. Coś z tego będzie. Już niedługo. Wylicza, że wojna wybuchnie w 1942 roku. Myli się tylko o 3 lata. Ale że to nie jest tak, że to skończy. Bo przecież ta ziemia wielokrotnie poddawana była już naporowi Niemczyzny, ale w końcu Polska wygrywała. Wygraliśmy, jak słusznie zauważali Niemcy, szczególnie po 1976 roku, po słynnej umowie między Gierkiem a Schmidtem o możliwości łączenia rodzin. My mamy wprawdzie Mazury, ale oni mają Mazurów.
Biały kruk. Język.
To jest rewelacyjnie napisana książka. To jest polszczyzna, która może zachwycać. No już pomijam to, w jaki sposób Wańkowicz plecie te swoje książki. To znaczy tak, jak ma za mało materiału, to przechodzi sobie spokojnie na Kresy, na Wileńszczyznę, opowiada o własnej rodzinie, a to jakimś o wydarzeniu w Warszawie, ale zawsze to wszystko ma jakiś związek. Jak tam opisuje kajak, no to właściwie wyobrażamy sobie, jak ten kajak powstaje, a jak można go wyekwipować. Nawet się zastanawiamy, czy byśmy zabrali to samo, jeżeli wyruszamy na wyprawy kajakowe. To jest piękna polszczyzna. Wańkowicz umie operować słowem. To jest polszczyzna, która do dzisiaj zachwyca. Ja mam tutaj takie swoje ulubione fragmenty. No jeden dotyczy tego, jaką polszczyzną posługiwał się słynny Kurtobic, wybitny działacz mazurski. No, krótkie zdanko. Doktor Kurtobic mówi polszczyzną już omal prawidłową, ale z silnym akcentem germańskim. Mówiąc o rzeczach polskich, dobiera słów jak koń, który z delikatna próbuje gruntu i obchodzi przeszkody. Ale kiedy pisze o Denkmalu Tannenberg, kiedy pisze o masywnym peanie teutońskiej chwały, pozwala sobie też na taką uwagę. Bo trzeba przyznać, on jest sprawiedliwy w ocenach. A jednak, kiedy zobaczyłem pomnik po raz to już który, przekonałem się, że to, co z ducha danego narodu pochodzi, nigdy nie jest brzydkie. Jak nigdy brzydka nie może być dusza żadnego narodu. Jak piękna jest każda roślina, która swobodnie wyrosła z gruntu. Lubię czytać Wańkowicza, bo to jest polszczyzna, z którą ja chciałbym mieć na co dzień do czynienia. Ja jestem przeciwnikiem chodzenia na skróty w literaturze. Ja nie cierpię po prostu niekompetencji, nieprzygotowania autora. Iluż my dzisiaj mamy autorów, którzy uważają, że świetnie piszą. Nie wiem skąd czerpią takie przekonanie. Być może ktoś w rodzinie utwierdza ich w tym przekonaniu, albo najbliżsi koledzy. A kiedy rzeczywiście ludzie potrafili pisać? Kiedyś czekało się na nową książkę autora, bo chciało się być w innym świecie dzięki jego słowom. To słowa przenoszą do innego świata. Wańkowicz dzięki swojej umiejętności pisania, umiejętności posługiwania się słowem, przenosił mnie do Prus Wschodnich, o których ja nie miałem zielonego pojęcia. Jeździłem z nim koleją, samochodem, spływałem z nim rzekami, którymi on spływał, a sam na nie trafiłem dopiero po latach. To dzięki Wańkowiczowi wiem, co to znaczy płynąć Krutynią kiedyś, a płynąć dzisiaj. To dzięki niemu wiem, jak kiedyś wyglądała Puszcza Piska, a jak wygląda dzisiaj. Ale to nie jest prawdą, że to się zmienia wszystko i bezpowrotnie. Wystarczy wejść do lasu, stanąć wśród starych drzew, posłuchać ich szumu i ten szum przeniesie do tamtych czasów, do tych dróg, do tych ludzi, do tych miejsc, po których kiedyś chodził Wańkowicz.
Swoimi refleksjami dotyczącymi reportażu na tropach Smętka Melchiora Wańkowicza dzielił się z nami dzisiaj wydawca Waldemar Mierzwa. Za uwagę dziękuję, Robert Lesiński. Polecam lekturę tej niezwykłej książki. Do usłyszenia.